Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI spotyka się z japońskim episkopatem.
O duchowej opiece nad pracownikami cyrków i lunaparków obradują w Rzymie ich duszpasterze.
Rosyjska cerkiew obawia się eskalacji starć na tle etnicznym.
13 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wieczorem papież spotyka się w sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego z biskupami Japonii. Nie chodzi tym razem o odbywającą się normalnie co 5 lat wizytę ad limina apostolorum, którą ostatnio złożyli oni w Watykanie 3 lata temu.
Tematu dzisiejszego spotkania oficjalnie nie podano. Wiadomo jednak, że już od dłuższego czasu tamtejszy episkopat wysuwa zastrzeżenia do neokatechumenatu. Przed 2 laty zażądał zamknięcia związanego z nim misyjnego seminarium w japońskiej diecezji Takamatsu. Benedykt XVI zezwolił wówczas na przeniesienie go do Rzymu. Ostatnio biskupi tego kraju zarządzili zawieszenie na 5 lat całej działalności wspólnot neokatechumenalnych na tym terenie. Wiąże się to niewątpliwie z misyjnym charakterem drogi neokatechumenalnej i powszechnym dziś niestety w japońskim katolicyzmie unikaniem działań nastawionych na misję.
Cyrki i lunaparki znakiem nadziei w zglobalizowanym świecie. Obrady na ten temat rozpoczęli w Rzymie duszpasterze cyrkowców. Ich międzynarodowy kongres zorganizowała Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, mówi jej przewodniczący arcybiskup Antonio Maria Velio.
Si stima che soltanto nell'Unione Europea.
Szacuje się, że w samej tylko Unii Europejskiej jest od 600 do 1000 cyrków. Na całym świecie miliony ludzi wystawia wędrowne widowiska czy pracuje w wesołych miasteczkach, tak sezonowych jak stałych. Cyrki i lunaparki wyzwalają w nas pozytywne energie. Są znakiem nadziei na świat bardziej zgodny, nacechowany szacunkiem i zrozumieniem. A z chrześcijańskiego punktu widzenia stałe przemieszczanie się wędrownego widowiska przypomina nam, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami na tym świecie, zaś nasz ostateczny cel to pełna radość w Bogu. Wędrowne życie cyrkowców utrudnia im normalną przynależność do wspólnoty parafialnej, jednak potrzebują wsparcia w wierze i na to należy uwrażliwiać kościoły lokalne. Chcemy, by parafie otwierały się na tych ludzi. Ich obecność, choć krótkotrwała, może być okazją do ożywienia wspólnot parafialnych, które mogą się włączyć w nabożeństwa odprawiane dla cyrkowców pod namiotem cyrkowym. Oni z kolei mogą występować na odpustach parafialnych.
Obrady Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyrków i Lunaparków są okazją nie tylko do wymiany refleksji i doświadczeń. W dzisiejszym programie popołudniowym znalazły się świadectwa cyrkowców z Chile, Francji, Włoch i USA na temat przekazywania wiary i wartości w tradycji rodzinnej ich środowiska. W środę uczestnicy kongresu będą na audiencji ogólnej.
Prawna obrona Mahometa i Koranu w Pakistanie zaczyna nabierać coraz bardziej absurdalnych rozmiarów. Jeden z tamtejszych lekarzy stał się ostatnio kolejną ofiarą prawa o bluźnierstwie. Do incydentu doszło w Hajdarabadzie w prowincji Sindh, gdzie gabinet Naushada Wailiani odwiedził przedstawiciel firmy farmaceutycznej Muhammad Faizan. Medyk otrzymał od niego wizytówkę, którą wyrzucił do kosza. Urażony przedstawiciel handlowy uznał, że lekarz dopuścił się obrazy proroka i doniósł na niego na policję. Funkcjonariusze aresztowali lekarza, ponieważ uznali, że skoro na wizytówce widniało imię proroka, to doszło do wykroczenia religijnego.
Co ciekawe, obaj uczestnicy wydarzeń są muzułmanami, choć z konkurencyjnych ugrupowań religijnych. Przed interwencją policji oskarżyciel wraz ze znajomymi napadł na lekarza i dotkliwie go pobił. I tak po raz kolejny absurdalną pakistańską ustawę o bluźnierstwie wykorzystano do prywatnych porachunków. Dodajmy, że często staje się ona również narzędziem dyskryminacji chrześcijan.
Na kary od 2 do 3 miesięcy aresztu za zorganizowanie nielegalnego miejsca kultu religijnego zostało skazanych 4 algierskich chrześcijan. Wyroki zapadły w zawieszeniu, choć prokurator zażądał dla wszystkich roku więzienia. Dołożono podsądnym natomiast kary pieniężne równowartości 100 euro. Chodzi o 4 protestantów w wieku od 35 do 45 lat, konwertytów z islamu, którzy działali w Kabylii na wschodzie Algierii. Dodatkowym zarzutem było ugoszczenie bez zezwolenia pastora przybyłego z Francji dla wygłoszenia konferencji w nielegalnym miejscu kultu.
W Algierii wolność religijna jest formalnie gwarantowana konstytucją. W praktyce jednak rząd stosuje koncesje na zorganizowanie i prowadzenie miejsc kultu, zarówno islamskich, jak i innych. Prawo zakazuje ponadto nawracania muzułmanów, a także, co daje władzom szerokie pole do interpretacji, drażnienia ich wrażliwości religijnej.
Do 3 incydentów antychrześcijańskich doszło ostatnio w indyjskim stanie Karnataka. Grupa hinduistycznych ekstremistów pobiła modlących się chrześcijan w miejscowości Kurg. Policja potwierdziła, że 2 ofiary najścia przewieziono w stanie ciężkim do szpitala. Ofiarami przemocy są robotnicy plantacji kawowej, której właściciel od pewnego czasu nie wypłacał dniówek. By powstrzymać niezadowolenie robotników, wezwał on bojówkę hinduistycznych ekstremistów.
Natomiast w miejscowości Shimoga 25 hinduistów wdarło się do mieszkania chrześcijan, by zaciągnąć ich na posterunek policji. Wyznawców Chrystusa oskarżono o wymuszone konwersje hinduistów na chrześcijaństwo. Z kolei w pobliżu stolicy stanu Karnataka, Bangalore, 20-osobowa grupa hinduistów zagroziła gwałtem chrześcijance, jeśli nie porzuci wiary w Chrystusa.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przeciwko samosądom i nacjonalizmowi zagrażającemu Rosji rozlewem krwi wystąpił patriarchat moskiewski. Tydzień temu w stolicy Moskwie pochodzący z Kaukazu wychodźca zamordował szefa klubu kibiców Spartaka. Przez cały tydzień liczne grupy młodzieży protestowały, blokując między innymi ważne stołeczne arterie. Do poważnych rozruchów doszło w centrum Moskwy w sobotę, kiedy 5000 młodych atakowało na placu maneżowym osoby o niesłowiańskim wyglądzie i wykrzykiwało nacjonalistyczne hasła.
W imieniu patriarchatu wypowiedział się przewodniczący Wydziału do Spraw Kontaktów ze Społeczeństwem, ksiądz Siewołod Ciaplin. Potrzeba, aby władze, przedstawiciele diaspor narodowych i organizacji rosyjskich razem zastanowiły się nad zasadami wzajemnego zachowania. Nabrzmiałych problemów nie rozwiążemy zaklinaniem, że u nas wszystko jest w porządku. Sytuacja jest niebezpieczna. Jeśli nie podjęte zostaną szybkie kroki zaradcze, możemy doczekać się przelewu krwi na tle konfliktów narodowościowych, powiedział ksiądz Ciaplin. Wyraził pogląd, że dotychczasowa polityka w sferze relacji między narodami Rosji nie zdaje egzaminu i trzeba ją zmienić. Według Siewołoda Ciaplina rosyjscy ekstremiści wcale nie poszukują dobra Rosji, tylko chcą zaistnieć na scenie politycznej. Od liderów diaspor zażądał, aby same eliminowały ze swoich szeregów osoby zachowujące się prowokacyjnie lub popełniające przestępstwa. Wyrażane wcześniej przez przedstawicieli władz rosyjskich i patriarchatu moskiewskiego poglądy o dobrze układających się w stosunkach międzyreligijnych i między narodami mieszkającymi w Rosji, mogące być przykładem dla świata, zostały w ostatnią sobotę brutalnie zweryfikowane przez wydarzenia w centrum Moskwy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Ogłoszenie przejścia do katolickiego ordynariatu dla byłych Anglikanów może być niekiedy dosyć ryzykowne. Boleśnie przekonały się o tym 3 zakonnice z klasztoru Matki Boskiej w Walsingham w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii. Należące do kościoła anglikańskiego siostry zmuszono do opuszczenia klasztoru po tym, jak wyraziły zainteresowanie przejściem do tworzonego w Anglii i Walii ordynariatu. Opinię publiczną poruszył zwłaszcza fakt, że siostrom nie pozwolono wziąć ze sobą niczego. O wyjaśnienie sprawy poproszono już administratora sanktuarium i klasztoru w Walsingham, anglikańskiego biskupa Lindsaya Irvina. Potwierdziły również, że zamierzają przejść do ordynariatu, kiedy tylko powstanie.
Amerykański episkopat nie traci nadziei na przyjęcie pakietu ustaw dających szansę na obywatelstwo nielegalnym migrantom, którzy przybyli do USA jeszcze jako dzieci. W ubiegłym tygodniu nowe prawo przyjęła Izba Reprezentantów. W Senacie natomiast zostało ono zablokowane, a dokładniej odłożone na czas nieokreślony. Jego oponenci nie posiadają bowiem wystarczającej liczby głosów, by je odrzucić. Postanowili zatem grać na zwłokę.
Przewodniczący Komisji Amerykańskiego Episkopatu do Spraw Migrantów, arcybiskup José Gómez, pogratulował Izbie Reprezentantów odważnego głosowania i zaapelował do senatorów, aby przyjęli nowe prawo. przekonaniu arcybiskupa Gomesa, koadjutora Los Angeles, proponowany pakiet ustaw przewiduje uczciwe rozwiązanie problemu nielegalnych migrantów, daje szansę na obywatelstwo tym, którzy w Stanach Zjednoczonych znaleźli się nielegalnie bez własnej winy. Na ustawie skorzystają zarówno oni, jak i Stany Zjednoczone, oświadczył arcybiskup Gomez, który sam z pochodzenia jest Meksykaninem.
Kryzys gospodarczy zobowiązuje nas do ponownego odkrycia miłości chrześcijańskiej, czytamy w tegorocznym orędziu Episkopatu Portugalii na Boże Narodzenie. Biskupi zastrzegają, że nie jest ich intencją szczegółowe rozważanie wszystkich przyczyn kryzysu. Wspominają jedynie o lekceważeniu wartości etycznych, które leżą u podstaw obecnych trudności. Przyznają, że są świadomi dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazło się wiele rodzin. Do wszystkich w związku z tym apelują o odpowiedzialność. Na nowo musimy odkryć pojęcie dobra wspólnego, czytamy w orędziu. Nie może też zabraknąć konkretnych gestów solidarności względem najbardziej potrzebujących, apeluje episkopat Portugalii.
W sprawie kryzysu wypowiedział się także przewodniczący Komisji Portugalskiego Episkopatu do spraw duszpasterstwa społecznego. Biskup Carlos Azevedo zachęcił wiernych do kreatywnego i energicznego zwalczania plagi bezrobocia. W homilii podczas mszy z przekazaniem betlejemskiego światła pokoju diecezjalnym Caritas opowiedział się on również za stosowaniem ścisłych zasad etycznych w ocenie instytucji państwa. Portugalski hierarcha wskazał ponadto na potrzebę doceniania wartości pracy, rolnictwa oraz skromnego stylu życia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dobiega końca pierwszy etap remontu domu papieskiego w Wadowicach. Rozbudowa całego muzeum, dom rodzinny Jana Pawła II, pochłonie około 20 milionów złotych. Współfinansowania projektu podjęły się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie i gmina Wadowice. Dyrektor papieskiego muzeum, ksiądz Paweł Danek, poinformował, że prace przebiegają wyjątkowo sprawnie i bez problemów.
Udało się pogłębić piwnicę, umocnić fundamenty, są także wylane nowe ławy, także praktycznie ten środek kamienicy już zmienił zupełnie swój wygląd. Tak jak zapowiadaliśmy od samego początku, jedynie te dwa pokoje z kuchnią, gdzie mieszkali Wojtyłowie, zostały w takim stanie jak wcześniej, natomiast wszystkie pozostałe ściany, wszystkie pomieszczenia były wyburzone, praktycznie od nowa przebudowywane.
Muzeum po remoncie zwiększy swoją powierzchnię do 1000 m2, posiadać będzie 4 kondygnacje zamiast dotychczasowych 2, a turyści zobaczą wystawę opowiadającą o życiu Jana Pawła II. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zakończył się wczoraj pierwszy ogólnopolski kongres ruchu apostolstwa młodzieży. W 3-dniowym spotkaniu uczestniczyło około 50 delegatów z 4 diecezji, w których ruch istnieje. Podczas kongresu wybrano nowego moderatora generalnego ruchu apostolstwa młodzieży, którym został ksiądz Paweł Kubani z archidiecezji krakowskiej. Kapłan podkreślił, że w kościele wśród ruchów i stowarzyszeń nie powinno być konkurencji, ponieważ wszystkie mają za cel przybliżać człowieka do Boga. Jednocześnie ksiądz Kubani poinformował, że jednym z założonych celów będzie podjęcie starań o przeszczepienie idei ruchu do innych diecezji. Początki ruchu apostolstwa młodzieży sięgają roku 1973 i osoby kardynała Karola Wojtyły, który pragnął włączyć w aktywne życie kościoła młodzież pracującą i studentów niezaangażowanych w żadną formację.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.